Ajwaj, jak czekista z czekistą, czyli dialogi Bibermana z Biberglancem. Najnowsza książka Stanisława Michalkiewicza do kupienia w kapitalbook.pl. Pamiętajcie, to koszerny interes.
Witam Państwa w kolejnym cyklu pytań i odpowiedzi. Lucky Luke. Witam serdecznie, miłośnik programu. No bardzo się cieszę, że jest Pan miłośnikiem programu. Jak podobała się Panu mowa po uroczystości zaprzysiężenia 47. prezydenta? Jaka wizja świata się Panu rysuje po realizacji planów przywódcy USA? Pozdrawiam i dziękuję za odpowiedź. No, mowa mi się podobała. Była dosyć taka spontaniczna. No i charakterystyczne było w tej mowie to, że poświęcona ona była głównie sprawom amerykańskim. Myślę, że to było zamierzone przez Donalda Trumpa, dlatego że on zresztą, to główna teza tego przemówienia była taka, że Ameryka ma być szczęśliwa, nie świat ma być szczęśliwy, tylko Ameryka ma być szczęśliwa, a inne narody mają Ameryce zazdrościć. W związku z tym te inne narody niekoniecznie muszą być szczęśliwe, skoro będą musiały Ameryce zazdrościć. No i dlatego wydaje mi się, że to przemówienie Donalda Trumpa w stosunkowo niewielkim stopniu, właściwie w bardzo niewielkim stopniu, było poświęcone problematyce międzynarodowej. A tymczasem no to są, no poza tam cłami, zapowiedzią nałożenia ceł i tak dalej, a to są sprawy ważne, bo jeżeli Donald Trump ma zakończyć wojnę na Ukrainie, no to nie tylko on tam będzie miał coś do powiedzenia, również zimny ruski czekista Putin, którego Senat Stanów Zjednoczonych wcześniej uznał za zbrodniarza wojennego. A tu proszę bardzo, prezydent Stanów Zjednoczonych będzie ze zbrodniarzem wojennym paktował na temat zakończenia wojny na Ukrainie i to prawdopodobnie bez udziału prezydenta Zełenskiego. Rozumiem, że prezydent Duda to musi być nieutulony w żalu. Tam w tym Davos to gryzie się w język, bo przecież tam buńczucznie oświadczał, że nic o Ukrainie bez Ukrainy, a tymczasem wygląda na to, że to z Putinem Donald Trump sprawę załatwi, a ukraińskie władze zostaną poinformowane, co tam w sprawie Ukrainy starsi i mądrzejsi się postanowili. Wizja świata, jaka się tutaj jeszcze nie wiemy, w związku z tym, jak się ukształtuje świat pod rządami administracji Donalda Trumpa w Stanach Zjednoczonych. Jedno wydaje się pewne, ponieważ stosowne dekrety Donald Trump już podpisał, że Stany Zjednoczone nie będą eksportowały komunistycznej rewolucji do swoich wasali. Czy wasale na tym skorzystają i zdławią komunistyczną rewolucję u siebie? Tego nie wiemy. To zależy od stopnia determinacji tych wasali, no i siły i wpływów sił prokomunistycznych. Ale w każdym razie Stany Zjednoczone już komunistycznej rewolucji eksportować nie będą. A co dalej? Zahamowanie rewolucji komunistycznej jest dla świata bardzo dobrą wiadomością, nawet gdyby to była wiadomość jedyna. Beata Wutowicz. Panie Stanisławie, czy zechciałby Pan podjąć szlachetny wysiłek i napisać nam, Polakom, historię Polski prawdziwą, historię Europy też, historię, która dla każdej polskiej rodziny byłaby obok Pisma Świętego najważniejszą książką w domu? Myślę, że wsparłoby Pana w tym dziele wielu Polaków w ojczyźnie i za granicą. Pozdrawiam Pana serdecznie, niech Bóg Panu błogosławi. No myślę, Pani Beato, że Pani trochę mnie przecenia, moje umiejętności. Ja nie jestem historykiem, a napisanie prawdziwej historii Polski, rozumiem, od Mieszka I przynajmniej do chwili obecnej, to no, przekracza moje możliwości. A nie mówiąc już o historii Europy, tym bardziej, że historię Polski, no piszę właśnie tutaj, czy to jest prawdziwa historia, czy trochę upiększana, to jest inna sprawa. Pan profesor Andrzej Nowak, ale inni też pisali historię Polski. Więc historia Europy, no mój Boże, jest sporo pozycji dotyczących historii Europy, bardzo takie wartościowymi pozycjami, które już są napisane i moim zdaniem nic nie trzeba by tam dodawać. To są książki profesora Tadeusza Zielińskiego, Grecja niepodległa, Rzeczpospolita Rzymska, Cesarstwo Rzymskie, a więc fundamenty cywilizacji europejskiej tam są przedstawione. Dalej jest takie wielotomowe dzieło amerykańskiego historyka Warrena Carolla, Historia chrześcijaństwa. To jest bardzo duży kawał historii Europy, bo właściwie no to chrześcijaństwo przynajmniej do wielkich odkryć geograficznych to właściwie rozwijało się w Europie. Na innych kontynentach w ogóle nie było znane. Poza może niektórymi częściami tutaj Środkowego Wschodu, ale tak to nie było znane. W związku z tym historia chrześcijaństwa to w dużym stopniu jest też historia Europy, tak jak mówię, przynajmniej w tym okresie do wielkich odkryć geograficznych. Także ja poza tym w moim wieku ja musiałbym studia specjalne jakieś rozpoczynać, musiałbym no nie wiem, kwerendy jakieś archiwalne robić. Ja nie wiem, czy by mi starczyło czasu i energii. Ja mam 77 lat, więc obawiam się, że nawet gdybym był w stanie coś takiego zrobić, takiego dzieła dokonać, to nie wiem, czy bym zdążył. Także Pani Beato, myślę, że powinna Pani się zwrócić z taką prośbą do kogoś młodszego, no i do zawodowego historyka, którym ja nie jestem. Ja tylko lubię historię, interesuję się historią, no ale to jest tylko zainteresowanie, natomiast trudno mnie samemu się uznać za jakiegoś znawcę zagadnień historycznych. Pan Eryk Wnuk. Panie Stanisławie, czy jak para leci z czajnika, to znaczy, że woda się gotuje? Pozdrawiam i życzę dużo zdrowia. No, dziękuję za te życzenia. Tak mi się wydaje, wie pan, że jak para... Ja mam czajnik i właśnie jak nastawiam wodę, to obserwuję, czy para leci z dzióbka, czy nie. I jeżeli para wydobywa się z dzióbka tak już energicznie, to znaczy, że woda się gotuje. Ale nie wiem, po co panu to potrzebne, takie wiadomości. Być może, że to jakaś piekielna aluzja jest, ale ja tej piekielnej aluzji nie potrafię rozszyfrować. Luftsiton. Co szanowny pan sądzi o wyrzuceniu pana Brauna z Konfederacji? Czy w dłuższej perspektywie wyjdzie to panu Braunowi na dobre, czy raczej odwrotnie? Oraz czy uważa pan, że Grzegorz Braun zostanie zapisany w historii Polski jako drugi leper w walce o wolność i własność Polaków? Jeśli tak, to uważam, że już wybudował sobie pomnik trwalszy niż ze Spiżu. Pozdrawiam pana serdecznie. No wie pan, nie wiem, czy znając pana Grzegorza Brauna, czy on by był zadowolony z takiego porównania, że jest drugim Andrzejem Leperem. Myślę, że jednak Grzegorz Braun reprezentuje trochę wyższy poziom od pana Andrzeja Lepera, z całym szacunkiem, bo to wiadomo, de mortuis nihil nisi bene, czyli od zmarłych może albo wcale, albo tylko dobrze. No ale ponieważ sam mnie pan tutaj sprowokował do takich porównań, no to muszę takiego porównania dokonać. Otóż wydaje mi się, że gdyby Grzegorz Braun był tylko Andrzejem Leperem, to nie taki tam pomnik trwalszy, pomnika trwalszego od Spiżu by sobie nie wybudował. Zobaczymy, zobaczymy. To wyrzucenie pana Grzegorza Brauna z Konfederacji, myślę, że on sam się liczył z tym już od czasów tej słynnej operacji Chanuka. Bo przecież tam wszyscy ci politycy Konfederacji podkulili pod siebie ogony i deklarację lojalności wobec Schabat Lubawic złożyli, zamiast chwycić byka za rogi. Gdyby byli odważniejsi trochę i mądrzejsi, to powinni chwycić byka za rogi i zamiast potępiać Grzegorza Brauna i się od niego odcinać, to powinni zaatakować pana Szymona Hołownię. Kto pozwolił na tutaj sekcję Chabad Lubawic, która w ogóle nie jest prawnie uznana w Polsce, na urządzanie jakichś sabatów chanukowych na terenie Sejmu i odwrócić to oskarżenie i wtedy nie trzeba by było się usprawiedliwiać, odcinać od Grzegorza Brauna, a to Grzegorz Braun moim zdaniem się liczył już wtedy z wyrzuceniem go z Konfederacji, no ale widocznie tam ci przywódcy, to znaczy pan Mentzen, pan Wippler przede wszystkim, być może, że się obawiali, że, bo to dosyć dobrze było przyjęte, przynajmniej w tych środowiskach, które z Konfederacją sympatyzują politycznie, to było dobrze przyjęte ta chanukowa gaśnica. No i w związku z tym być może obawiali się przywódcy Konfederacji wyrzucenia pana Grzegorza Brauna, no ale teraz skwapliwie skorzystali z okazji. Czy panu Grzegorzowi to wyjdzie na zdrowie, czy nie? Przekonamy się, przekonamy się. No prawdopodobnie, jeżeli mu wyjdzie na zdrowie, no to będziemy mieli jakieś przetasowania po prawej stronie sceny politycznej. A jak mu nie wyjdzie na zdrowie, no to tyle, to będzie to koniec jego politycznej kariery. Co więcej, może się okazać, bo tu zwracam uwagę, że jeżeli w wyborach prezydenckich dojdzie już do walki, że tak powiem, w parterze, to bardzo możliwe, że Grzegorz Braun, bo był już wniosek o pozbawienie do Parlamentu Europejskiego, żeby mu cofnąć immunitet. I gdyby Parlament Europejski, a myślę, że to zrobiłby, Parlament Europejski by to zrobił, cofnąłby mu immunitet, no to wtedy jestem prawie pewien, że natychmiast Bodnarowcy wystąpiliby do jakiegoś specjalnie skaptowanego niezawisłego sądu, żeby umieścił Grzegorza Brauna w areszcie wydobywczym. No to by mogło być, że tak powiem, skomplikować mu kampanię prezydencką, jeśli w ogóle nie umożliwić. Więc tutaj różne możliwości jeszcze mogą się wydarzyć, różne możliwości mogą się zrealizować. Nie wszystkie będą zależały od aktualnych władz Konfederacji. No, pan Grzegorz Braun ma rozwiązane ręce. Cóż mogę powiedzieć? No, jest dużym chłopczykiem i rodzice mu pozwolili politykować na własną rękę, ale nie ma polityki bez ryzyka, więc może mu się udać albo nie. Pan Janusz Zaborowski. Witam szanownego pana Stanisława. Pytanie pierwsze. Czy może pan Stanisław wytłumaczyć mi pewną dla mnie sprzeczność? Otóż mówi się, że wyjątek potwierdza regułę. Skoro reguła opiera się na jakichś zasadach, to jak wyjątek może je potwierdzać? No tak, że właśnie wyjątek ma charakter wyjątkowy. Wyjątek ma charakter wyjątkowy. Typowy przebieg tam jakiejś reguły jest typowy. W 99,9% się sprawdza, a w 0,1% się nie sprawdza. No to taka sytuacja to jest właśnie sytuacja, o której mówi to porzekadło, że wyjątek potwierdza regułę. Właśnie dlatego, że jest wyjątkowy. To jest tak jak z cudami. Ja kiedyś mówiłem, że Pan Stwórca Wszechświata, stwarzając świat, stworzył również zasadę, według której świat funkcjonuje, mianowicie zasadę przyczynowości, która mówi, że z określonych przyczyn musi wystąpić określony skutek. Musi. Ta zasada jest bardzo dobra, bo dzięki temu możemy świat rozumieć. Możemy go opisywać, możemy rozumieć, możemy wyciągać właśnie jakieś reguły, które nim rządzą i tak dalej, i tak dalej. Ale jednocześnie przynajmniej ludzie religijni uważają, że zdarzają się cuda. Co to są cuda? Cud to jest chwilowe zawieszenie tej zasady przyczynowości. Przyczyny są, a skutek jest całkiem inny, albo w ogóle nie występuje. To takie zawieszenia zasady przyczynowości nazywamy cudem, ale one muszą mieć charakter wyjątkowy, bo gdyby miały charakter nagminny, no to by podważały samą zasadę przyczynowości. Właśnie dlatego, że mają charakter wyjątkowy, to zasadę przyczynowości potwierdzają. Pytanie drugie. Uprzejmie proszę wyjaśnić, cóż to za czcigodni dwaj jegomoście, Piperman i Biberglanc. Wiadomo, że czekisty, lecz czy jest jakaś głębsza genealogia i powód doboru takich właśnie nazwisk? Uprzejmie dziękując, życzę dużo zdrówka. Dziękuję za życzenia. No to świadomie dobrałem takie właśnie nazwiska i, że tak powiem, głębszą genealogię. Tam w jednym z tych dialogów na cztery nogi, to już nie pamiętam, czy Piperman, czy Biberglanc, kiedy jest mowa o końcu świata, to któryś z nich mówi, że on dokładnie wie, gdzie jest koniec świata, że koniec świata jest koło Witebska. A skąd to wie? A no mówi, mój dziadek wybrał się kiedyś z towarem, czyli dziadek był handelesem, wybrał się kiedyś z towarem właśnie w tamte strony, no i dotarł do jakiejś wsi. I pyta tam kobietę, która w tej wsi mieszkała, jak tu iść dalej, a ona mu mówi, dalej? Od nas dalej? Od nas dalej już nie można, od nas można tylko z powrotem. No to znaczy, że dziadek tego właśnie czekisty dotarł na koniec świata i że koniec świata jest koło Witebska. Także o, taki rodowód mają ci czekiści. No i to celowo tutaj, że tak powiem, obsadziłem ich w tych rolach, bo myślę, że wątek żydowski w komunistycznym aparacie terroru jest słabo wyeksponowany. I że, a dlaczego jest słabo wyeksponowany? Dlatego, że teraz jest rozkaz, że Żydzi byli tylko ofiarami. Owszem, byli ofiarami, ale byli też katami. W komunistycznym aparacie terroru Żydzi zajmowali bardzo aktywną postawę, żeby tutaj wskazać, żeby nie być gołosłownym, to dwóch takich najbliższych współpracowników Jeżowa, no kata nad katy, Cymanowski i Cesarski, dwaj odescy Żydzi, którzy na polecenie Jeżowa sporządzali tak zwane albumy, czyli zestawy tych ofiar do rozstrzelania. Tam co najmniej 1000 dziennie te albumy. I to Jeżow nawet ich nie czytał, tylko podpisywał. I później ci nieszczęśnicy byli rozstrzeliwani. Więc dlatego Piperman z Biberglancem i obsadziłem ich w roli właśnie czekistów. Oni najpierw tam udają, że są kupcami i tak dalej, ale potem jak się okazuje, że już mogą się przyznać do czekistowskiej przyszłości, to się bez ceregieli przyznają i tam nawet wspominają sobie z tym. Jaśminek. Jakie są pana trzy ulubione sentencje? No to wie pan, ja mam dużo sentencji ulubionych, ale na pierwszym miejscu to bym taką łacińską sentencję tutaj przytoczył. Volenti non fit injuria. Chcącemu nie dzieje się krzywda. To jest sentencja ulubiona, dlatego że no z niej można wyprowadzić cały model państwa wolnościowego. I jeśli nie cały model, to znaczną część modelu systemu prawnego takiego państwa. Volenti non fit injuria, chcącemu nie dzieje się krzywda. No i druga taka sentencja, o która teraz nabiera aktualności w związku z deklaracją Donalda Trumpa, że on zakończy wojnę na Ukrainie. To jest sentencja też starożytnego rzymskiego pochodzenia. Cuius est condere, eius est tollere. Kto ustanowił, ten może znieść. W tym przypadku, kto wywołał tę wojnę, to ten może ją zakończyć. No, ponieważ moim zdaniem inspiracja do tego, żeby prezydent Zełenski odrzucił porozumienia mińskie, co stało się pretekstem do wojny na Ukrainie, niewątpliwie został zainspirowany przez prezydenta Józia Bidena, prezydenta Stanów Zjednoczonych, a kropkę nad i postawił sekretarz obrony w administracji Józia Bidena, Lloyd Austin, wyjaśniając w Kijowie podczas pielgrzymki do Kijowa, o co ta wojna się toczy. Że ta wojna się toczy o osłabienie Rosji. Więc myślę, że taki był zamiar Stanów Zjednoczonych. No, wydaje się, że ten cel wojenny nie został osiągnięty. Podobnie jak nie został osiągnięty cel wojenny Izraela na Bliskim Wschodzie, tam w Strefie Gazy. Jak pamiętamy, celem wojennym Izraela było zniszczenie Hamasu. No a co się teraz stało przed inauguracją prezydentury Donalda Trumpa? Izrael musiał się układać z Hamasem w sprawie wypuszczenia zakładników, ale w zamian za jednego zakładnika 30 palestyńskich więźniów musi wypuścić i wypuszcza. I wypuszcza. W związku z tym te cele wojenne i w jednym i w drugim przypadku nie zostały osiągnięte. No i trzecia sentencja. Cóż. Ex nihilo nihil fit. Z niczego nic nie będzie. To jest moja też ulubiona sentencja. No a jeśli chodzi o sentencje nie takiego starożytnego pochodzenia, to na przykład bardzo mi się podoba taka sentencja Karola von Clausewitza, polskiego teoretyka wojny, która mówi, że wojna to jest polityka, tylko uprawiana innymi środkami. To jest bardzo ważna sentencja. dlatego że co z niej wynika? Że wojna musi mieć cel polityczny. Bo jeżeli wojna nie ma celu politycznego i to jakiegoś takiego możliwego do osiągnięcia, to staje się bezsensowną jatką. Bezsensowną jatką, która pochłania siły państwa, życia ludzkie i tak dalej. Dlatego wojna musi mieć cel polityczny. Dlatego ta sentencja mi się tak podoba. I drugie pytanie, co pan myśli o depresji? Istnieje czy to wytłumaczenie ludzkiej słabości? No istnieje niewątpliwie, to nawet kiedyś pewien profesor medycyny, ten psychiatra, mi mówił, na czym to polega, że szwankuje transport jakichś białek w mózgu człowieka cierpiącego na depresję. No i te leki antydepresanty, tak zwane to LIT między innymi, mają usprawnić ten transport. Także jest to dolegliwość o, że tak powiem, takim somatycznym charakterze w gruncie rzeczy. Podobnie jak zresztą choroba Alzheimera, to moja córka tam, która jest na doktoracie w Stanach Zjednoczonych, pracuje w takim laboratorium i tam wykonuje badania, między innymi nad transportem tych białek w mózgu ludzkim. To na myszach się robi, ale to tam odpowiednio te badania są, że tak powiem, akomodowane. No i tam nawet spore, nawet dobre rezultaty, jeśli chodzi o poznanie tego mechanizmu. Także depresja jak najbardziej istnieje. To nie jest to alibi dla rozmaitych ludzkich słabości, chociaż niektórzy ludzie mogą do tego tak podchodzić. Nie wykluczam tego, ale depresja niewątpliwie istnieje. Panie Stanisławie, tu gladno, hel Ukrainę. Panie Stanisławie, proszę sobie wyobrazić, że jest pan szefem państwa supermocarstwa prowadzącego wojnę. I tak się składa, że inne państwo pomaga pana wrogom, przesyłając ogromne ilości broni i amunicji, skutkiem czego giną tysiące pana żołnierzy. A wojna przedłuża się niepotrzebnie. Mało tego, owo państwo jest co najmniej współprawcą ataku terrorystycznego na bardzo ważny gazociąg, wskutek czego jest pan jakieś 5 miliardów USD rocznie do tyłu. Ponadto państwo to obsobacza pana i pana kraj na cały świat, krzycząc: Michalkiewicz bandyta, Michalkiewicz to zbrodniarz wojenny, Michalkiewicz wdeptamy cię w ziemię i tak dalej. Jaką pomstę wywrze pan na tym państwie? Bo jeśli nie wywrze pan żadnej, to nie jest pan żadnym szefem supermocarstwa, a jedynie główeczką państwa bardziej lub mniej teoretycznego. No nie zgadzam się z taką alternatywą, wie pan. Pan próbuje tutaj na mnie szantaż, taki metodą szantażu wymusić tutaj opowieści, jakbym się mścił, bo to na Stanach Zjednoczonych, jakbym się mścił, a nie, jak pan sobie doskonale zdaje sprawę, to właśnie zimny ruski czekista Putin ze Stanami Zjednoczonymi będzie pretraktował w sprawie zakończenia tej wojny na Ukrainie. I to jestem pewien, że nie dlatego, żeby się mścił na Stanach Zjednoczonych, tylko po prostu pewne cele wojenne. On zresztą powiedział, jakie są cele wojenne Rosji. Dwa, wymienił takie cele wojenne Rosji. Mianowicie, no to denazyfikację Ukrainy, to niby taki, że tak powiem, przenośnia poetycka, ale nie do końca. Ideologia banderowska jest na Ukrainie bardzo dobrze osadzona. Nie tylko zresztą na Ukrainie, ale w całej diasporze ukraińskiej, światowej. O czym się mogłem przekonać, podróżując do Stanów Zjednoczonych i Kanady, gdzie w Kanadzie zwłaszcza diaspora ukraińska jest bardzo liczna i wpływowa. No i tam to ideologia banderowska ma się bardzo dobrze. No i to był jeden cel. Nie wiem, na ile on będzie, na ile Rosja będzie w stanie go zrealizować. Prawdopodobnie nie. Prawdopodobnie nie. No ale nie wszystkie cele wojenne się udaje zrealizować. Natomiast jeśli drugim celem wojennym była neutralizacja Ukrainy. I to się może udać. I to się może udać. Ten cel może być osiągnięty. Nie na wieki, bo to na wieki to nie ma, tak? W stosunkach międzynarodowych obowiązuje klauzula rebus sic stantibus, no ale na kilkadziesiąt lat i to myślę, że Putinowi coś takiego wystarczy. A trzecia sprawa, no to zajął gdzieś 20% terytorium Ukrainy, państwowego terytorium Ukrainy, nie licząc Krymu. W związku z tym myślę, że już Rosji stamtąd nikt nie wyruguje. Bo wtedy trzeba by było wojnę kontynuować i to nie przez tam kilka miesięcy, tylko przez lata całe i to ogromnym kosztem, czego nikt nie chce. Ani Ukraińcy tego nie chcą, bo już, że tak powiem, ukraińskie rezerwy ludzkie nie są takie duże, czy żeby nie powiedzieć, że są bliskie wyczerpania. No i właściwie sojusznicy nawet Ukrainy właściwie nie bardzo, poza oczywiście Polską, bo Polska by wszystko, łącznie z własnym istnieniem zaryzykowała, byle tylko Ukrainie dogodzić, no ale to właśnie dlatego Polska nie jest podmiotem stosunków międzynarodowych, tylko raczej przedmiotem. Więc rzadko kiedy wojna jest następstwem zemsty. Zemsty. Państwo musi mieć jakieś interesy, jeśli chodzi o cele wojenne. Zemsta nie jest celem wojennym. Chyba, że nie chodzi o wojnę, tylko jakąś operację taką policyjną, no to wtedy tak. Natomiast jeśli chodzi o wojnę, to zwłaszcza taką, to tutaj zemsta nie wchodzi w grę. Więc tu myślę, że nie ma pan racji, tak stawiając sprawę. Zapala 1994. Czy byłby pan zadowolony z rządu PiS plus Konfederacja? Plus Konfederacja. Konfederacja rozumiem w charakterze listka figowego. No nie byłbym zadowolony z takiego rządu, bo jeśli Konfederacja byłaby, a inaczej trudno sobie wyobrazić inną rolę Konfederacji, no to byłaby listkiem figowym. A jak Państwo wiecie, nie ma większego rozczarowania nad to, kiedy uchyli się listek figowy i pod spodem zobaczy się figę. No to ja nie byłbym tutaj zadowolony z takiego obrotu sprawy. Pan Michał Stępień. Szanowny panie Stanisławie, sondaże Rafała Trzaskowskiego lecą na łeb na szyję. Wiem, że najgorsze są nieproszone rady, ale przychodzę z pomysłem racjonalizatorskim. Koalicja Obywatelska winna wzorem roku 2020 wymienić, lecz tym razem nie kandydatów, tylko ich lepsze połówki. Gdyby tylko naszą pierwszą damą została nasza jabłoneczka u boku obecnego kandydata, to wszystko zgadzałoby się pod względem etnicznym i historycznym i żadnych mezaliansów by nie było. Co pan sądzi o takim pomyśle? No sądzę, że on teoretycznie, wie pan, to jest znakomity pomysł, ale obawiam się, że no, książę małżonek nie byłby tu uszczęśliwiony takim obrotem sprawy. Nie dość, żeby go ominęło kandydowanie na prezydenta, a ominęło go, bo przecież tu książę małżonek nie było tego, żeby nie kandydować, to jeszcze utraciłby jabłoneczkę, przestałby być księciem małżonkiem. Nie, 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 to moim zdaniem jest, wie pan, pomysł teoretycznie dobry, ale praktycznie biorąc, no, strasznie krzywdzący dla księcia małżonka. Co Polska poza tym by z tego miała, mój Boże? I tym westchnieniem kończę ten cykl pytań i odpowiedzi. Żegnam się z państwem do następnego cyklu.